Dzień dobry Państwu, z tej strony Jakub Bodziony. Witam serdecznie w wideopodcaście Kultury Liberalnej. A moim gościem jest dzisiaj Marek Matusiak z Ośrodka Studiów Wschodnich, koordynator projektu Izrael-Europa.
Dzień dobry.
I właśnie o Izraelu i o Strefie Gazy będziemy dzisiaj rozmawiać, ale przypomnę też, że ten i inne odcinki naszego wideopodcastu powstają tylko dzięki Państwa wsparciu, za które serdecznie dziękuję i też zachęcam do wsparcia nas na przykład przez portal Patronite, czy też przez innego rodzaju opcje. Przechodząc do dzisiejszego tematu, 7 maja rozpoczęła się inwazja na Rafah Izraela, od dawna zapowiadana. Na jakiej etapie obecnie się znajdujemy? My rozmawiamy, może warto powiedzieć, 8 maja po południu.
Tak jak to było przez całą tę wojnę do tej pory, Izrael działa etapami. To znaczy, tak jak widzieliśmy, Izrael najpierw szedł do północnej części Strefy Gazy, potem się przesunął na południe, potem wycofał część żołnierzy na dłuższy czas, teraz z kolei realizuje właśnie tę inwazję na południową część strefy. Ale także tutaj to nie jest realizowane jakby w jednym kawałku. Żołnierze izraelscy, izraelskie jednostki lądowe wkroczyły do kawałka tej południowej części Strefy Gazy, doszły do głównego przejścia granicznego z Egiptem. Zawiesiły tam izraelskie flagi, toczą się walki na tym zajętym kawałku. Około 100 tysięcy osób, które tam przebywały, zostało wezwanych do ewakuacji. I znów zadajemy sobie pytanie, czy to jest wszystko, czy to jest dopiero preludium i za tym pójdzie ciąg dalszy. I ja przyznam szczerze, nie mam dobrej odpowiedzi, bo izraelska polityka w ogóle, każda, także ta wewnątrzpartyjna, ma to do siebie, że jest właśnie nieustającym procesem i rzeczywistość jest bardzo, bardzo płynna. Trudno kiedykolwiek powiedzieć, że jakiś mamy nowy stan, który będzie trwały, i trochę podobnie jest z tą wojną. To znaczy, na każdym etapie tej wojny wydawało się, że różne scenariusze są możliwe. Tak samo jest tutaj. Izrael oficjalnie deklaruje, że ma zamiar wejść, zająć całą południową strefę gazy, bo chce pokonać pozostające wciąż jeszcze struktury wojskowe Hamasu. Natomiast wyobrażam sobie, że jednak zakres tej operacji może się okazać ostatecznie ograniczony i że to zajęcie części, kawałka południowej części strefy gazy będzie tak naprawdę sprzedany jako już ten sukces, który wystarcza, żeby wojnę zakończyć. Każdy z tych scenariuszy wydaje mi się prawdopodobny. Obawiam się, że większe prawdopodobieństwo jednak ma ten scenariusz takiej totalnej inwazji, włącznie z tym, czego się najbardziej boimy, czyli jakby walk w terenie, gdzie przebywa ponad milion ludzi w jakichś takich miasteczkach namiotowych i w bardzo złych warunkach, natomiast różne opcje wciąż jeszcze są na stole.
To właśnie, jak rozumiem, na tym terenie Rafah i w okolicach tego miasta znajduje się obecnie około 1,5 miliona osób, tak? Też ludzi, którzy tam wcześniej mieszkali, ale też ci, którzy schronili się z północnej części Strefy Gazy.
Tak, przed rozpoczęciem wojny w Gazie mieszkało według różnych szacunków 2 200 000, 2 500 000 ludzi. Trochę więcej, trochę ponad połowa mieszkała na północy. Samo miasto Gaza było największym ośrodkiem, taką największą aglomeracją. Kiedy wojna się zaczęła, Izrael wezwał tę ludność do opuszczenia północy i znaczna część mieszkańców północ opuściła i właśnie została skomasowana w tej najbardziej południowej części. Więc tak, rzeczywiście jest tak, jak pan powiedział, że mamy tam teraz ponad milion ludzi. Znów te szacunki są różne, czy to jest 1 200 000 czy 1 500 000, to ciężko dokładnie stwierdzić, no ale mamy ogromną liczbę ludzi na niezwykle małej przestrzeni w bardzo takich prowizorycznych warunkach.
A czy rozpoczęcie tej ofensywy, tego drugiego etapu, czy kolejnego etapu izraelskiej ofensywy w Strefie Gazy, to według pana jest oznaka siły czy słabości? To znaczy, czy Izrael, wiadomo, że był krytykowany i wciąż jest krytykowany, zresztą po rozpoczęciu tej operacji wprost popłynęły z Białego Domu głosy, które bardzo ostro odnosiły się do rozpoczęcia tej decyzji o ofensywie. Mamy cały kryzys wizerunkowy Izraela, chociażby uwidoczniony przez protesty studentów na amerykańskich, ale nie tylko amerykańskich uczelniach. No i wreszcie mamy sprawę sprzed miesiąca, czyli rozstrzelanie intencjonalne de facto, z tego co na dzisiaj wiemy, konwoju z pomocą humanitarną, tam gdzie zginął między innymi Polak, no ale też zginęli inni obywatele państw zachodnich, co odbiło się bardzo negatywnym echem w stosunku do Izraela.
Moim zdaniem to jest zdecydowanie przejaw słabości. Za zamach z 7 października to, że do niego doszło, że struktury bezpieczeństwa go nie przewidziały, nie zapobiegły mu, a potem nie potrafiły zareagować dostatecznie szybko, to była kolosalna porażka całego aparatu państwa izraelskiego. Taka no, tożsamościowa wręcz. To znaczy wydarzyło się coś, co się nie miało prawa wydarzyć i całe struktury, jakby cały establishment polityczny i cały aparat państwa od tego 7 października próbuje udowodnić, że jednak panuje nad sytuacją i jakby się próbuje zrehabilitować, to znaczy pokazać, że jak bardzo armia jest skuteczna, jak bardzo to zagrożenie, które ze strony Strefy Gazy wyszło, jest neutralizowane i jak państwo izraelskie skutecznie zabiega o to, żeby nic podobnego nigdy już się nie wydarzyło. Wydaje mi się, że te zabiegi są tak naprawdę skazane na porażkę. Z jednej prostej przyczyny, to modus operandi, które Izrael stosował przed 7 października, było takim zarządzaniem konfliktem, było zarządzaniem problemem bez próby jakiegokolwiek rozwiązania go militarnego. To był taki, to było takie podejście zbudowania tej bariery bezpieczeństwa dookoła Gazy, nieustannego monitorowania tego, co tam się dzieje, blokady z lądu, blokady z powietrza, blokady od morza, powtarzających się raz na jakiś czas operacji wojskowych, nazywanych przez Izraelczyków koszeniem trawy. I to było takie, to był taki stan, który z perspektywy Izraela był w jakimś sensie wygodny. To znaczy nie pociągał za sobą żadnych ryzyk, które pociągałaby za sobą kolejna próba uregulowania politycznego i wydawało się, że w ten sposób tymi środkami to zagrożenie wychodzące ze strony Hamasu można opanować, można nim na bieżąco zarządzać.
Stąd też częściowe wsparcie Netanyahu właśnie dla Hamasu, chociaż tak takie tolerowanie
tak,
tej organizacji.
Tak, bo trzeba powiedzieć, że dla izraelskiej prawicy, która zdecydowanie dominuje na izraelskiej scenie politycznej od dłuższego czasu, tak naprawdę to było wygodne. Izraelska prawica otwarcie deklaruje, że nie chce rozwiązania dwupaństwowego, nie chce państwowości palestyńskiej i ten stan dwuwładzy po stronie palestyńskiej, kiedy mieliśmy autonomię palestyńską, strukturę autonomii palestyńskiej na zachodnim brzegu, a Hamas w Gazie był tak naprawdę dla dominującej w Izraelu prawicy bardzo politycznie też wygodny. Ale wracając do wojny w Gazie, więc to podejście polegające właśnie na zarządzaniu konfliktem bez próby jego rozwiązania politycznego no, poniosło spektakularną porażkę 7 października, a w mojej opinii to, co Izrael robi teraz, jest robieniem tak naprawdę tego samego, tylko na jeszcze większą skalę. To znaczy Izrael zapowiada, że stworzy sobie strefę buforową wchodzącą na kilometr na teren Strefy Gazy. Zapewne powstaną po zakończeniu tego konfliktu jeszcze wyższe płoty i jeszcze bardziej zaawansowane bariery bezpieczeństwa. No, jakby Gaza została zburzona de facto, ale ponieważ za tym wszystkim nie idzie żaden koncept, co z tą Gazą zrobić długofalowo w sensie politycznym, to wydaje mi się, że żadne środki bezpieczeństwa nie pozwolą tego problemu na trwałe usunąć. Więc tak naprawdę trochę wrócimy do punktu wyjścia, tylko że no, przy Strefie Gazy zburzonej, przy Strefie Gazy, w której zabito no, 35 tysięcy, to jest taka liczba, którą podają sami Palestyńczycy. Mnie się wydaje, że ta liczba może być de facto większa. Ze społeczeństwem tym palestyńskim jeszcze bardziej straumatyzowanym i jeszcze bardziej nienawidzącym Izraela niż wcześniej. Więc ciężko mi sobie wyobrazić, żeby rezultatem tych wszystkich działań mógł być stan, który z punktu widzenia Izraela będzie stanem lepszym niż ten stan wyjściowy.
Pozwolę sobie dopytać o tę liczbę ofiar, bo rzeczywiście tutaj szacunki, w zależności od tego, które dane od jakiej ze stron przyjmujemy za te, które są rzetelne, bardzo się różnią. Rzeczywiście ta liczba 34-35 tysięcy ofiar, z czego kilkanaście tysięcy z tego mają stanowić dzieci, jest podawana przez Hamas, no ale z kolei to jest kwestionowane przez wielu proizraelskich komentatorów jako, no nie możemy uznawać danych Hamasu, organizacji terrorystycznej, za wartościowe. Chciałbym zapytać, jak pan jako analityk zajmujący się tymi sprawami, w jaki pan sposób czerpie, czy skąd pan czerpie te dane i właśnie dlaczego na przykład ta liczba przekonuje pana bardziej, a nawet uważa pan, że jest ona, może być ona zaniżona?
No, nie ma innych danych. Izrael rzeczywiście, czy strona izraelska kwestionuje wiarygodność tych informacji podawanych przez struktury w Gazie, natomiast no, nie podaje żadnych statystyk alternatywnych. Te dane uznawane są za relatywnie wiarygodne przez większość organizacji humanitarnych, większość organizacji międzynarodowych, które tam działają. W 2014 roku, kiedy mieliśmy poprzednią taką największą izraelską operację wojskową w Gazie, te dane podawane wówczas przez struktury palestyńskie, przez struktury w Gazie były de facto zbieżne z tym, co potem na zakończenie operacji podał sam Izrael i izraelskie szacunki liczby osób w Gazie zabitych. Ja nie widziałem żadnego konkretnego argumentu, który wskazywałby, dlaczego tym razem razem miałoby być inaczej? Dlaczego szacunki podawane przez te same struktury w roku 2014 były uznawane za wiarygodne i miarodajne i zgadzały się z tym, co mówili sami Izraelczycy, natomiast teraz miałoby być inaczej? Też fakt, że dane te przyjmują za relatywnie wiarygodne właściwie wszystkie znane mi większe organizacje, międzynarodowe organizacje humanitarne, które tam działają, które mają jakąś obecność na miejscu i wiedzą, jak te dane są agregowane, skąd one się biorą, też raczej sugeruje, czy mnie przynajmniej przekonuje, że no jest to przynajmniej pewien punkt odniesienia, którym warto się posługiwać, zwłaszcza, że nie mamy innego. Że te, tak jak powiedziałem, te izraelskie komentarze o tym, że te dane są niewiarygodne, no nigdy nie są podparte żadnymi alternatywnymi danymi. Tutaj w tym przypadku na różnych etapach te struktury w Gazie publikowały też listy, imienne listy osób zabitych, więc no to także dodaje tym danym jakiejś wiarygodności. Natomiast to, co powiedziałem o tym, że moim zdaniem one mogą być raczej zaniżone niż zawyżone, bierze się z tego, że po prostu bardzo dużo osób zginęło pod gruzami. Siłą rzeczy nie było ich jak policzyć. No, jeśli przyjąć, że te dane są wiarygodne, tych właśnie 30 kilka tysięcy, no to one się mają opierać na danych ze szpitali, danych struktur służby zdrowia w Gazie. Siłą rzeczy nie można policzyć ludzi, których nie wydobyto spod gruzów, więc tak jak mówię, moja obawa jest taka, że ta liczba może być raczej większa niż mniejsza. Natomiast trzeba uczciwie powiedzieć, że to jest liczba zbiorcza obejmująca wszystkich, to znaczy i cywilów, i bojowników.
No tak, bo właśnie tą daną, którą podaje IDF czy Izrael ogólnie, jest to, że około, jak rozumiem, 11 do 15 tysięcy bojowników Hamasu udało się zabić. To były dane ostatnio, które ja znalazłem jeszcze w kwietniu podawane. No i też takie uwagi do tego, co podaje gazańskie Ministerstwo Zdrowia czy Hamas sam w sobie. Na przykład do tych ofiar mieliśmy tą sytuację z szpitalem Al-Shifa, który miał zostać. Początkowo uznano, że to była ta izraelska rakieta, która uderzyła w szpital. Następnie okazało się, że była to rakieta Hamasu, która po prostu zboczyła ze swojego kursu i uderzyła w ten szpital. No i tam też szacunki dotyczące ofiar były zupełnie inne. Znaczy najpierw podawano, że zginęło kilkaset osób, potem okazało się, że zginęło chyba około 70, jeśli dobrze pamiętam. I stąd chyba jest dosyć taka duża nieufność do tych danych, które my mamy dotyczących ofiar w Gazie.
To oczywiście jest tak, że ani pan, ani ja nie jesteśmy tam na miejscu. Nie ma tam zachodnich dziennikarzy, są dziennikarze miejscowi. Obecność organizacji międzynarodowych jest ograniczona, to znaczy w dużej mierze, na przykład w przypadku struktur ONZ, to są pracownicy miejscowi, palestyńscy. Więc no, nie dysponujemy rzeczywiście takimi instrumentami, możliwościami weryfikacji tego, co tam się dzieje na miejscu, jakie chcielibyśmy mieć. To się częściowo zresztą dzieje, dlatego że no, nie ma z izraelskiej zgody na to, żeby tam wjechali zachodni korespondenci, czy jakby zewnętrzni korespondenci, zewnętrzni dziennikarze, co Izrael uzasadnia bezpieczeństwem samych tych dziennikarzy i bezpieczeństwem prowadzenia operacji wojskowej. Więc na pewno jest tak, że nie możemy mieć nigdy stuprocentowej pewności wobec informacji, które stamtąd pochodzą. Natomiast tak jak powiedziałem, to, że tymi danymi pochodzącymi od struktur palestyńskich, od struktur, które rzeczywiście no, na takim ogólnopolitycznym poziomie były pod kontrolą Hamasu, to, że posługują się nimi struktury ONZ i to te struktury takie typu UNICEF czy typu, nie wiem, UN Women na przykład, która podawała liczbę zabitych kobiet w czasie tego konfliktu, no to mnie utwierdza w przekonaniu, że wobec braku lepszych informacji warto się tymi danymi posługiwać.
Jasne. Wspomniał pan o kwestiach związanych z rozwiązaniami politycznymi i że tutaj ich brak. Przed inwazją na Rafach mieliśmy do czynienia z rozmowami o zawieszeniu broni pomiędzy Hamasem a Izraelem, które zostały zerwane. No właśnie, przez kogo? Bo jak rozumiem, funkcjonują tutaj dwie wersje tej historii. Jedna jest taka, że Izrael od początku negocjował w złej wierze, przygotowywał się tak naprawdę do ofensywy, starał się tutaj robić jakieś działania pozorowane, dyplomatyczne, tak żeby na przykład Stany Zjednoczone nie krytykowały go za bardzo. A druga jest taka, że Hamas negocjował w złej wierze i zmienił kilka tych punktów dotyczących umowy na takie, które były nieakceptowalne przez Izrael, dlatego Izrael zdecydował się odrzucić tę wersję umowy i rozpocząć ofensywę. Jak to wygląda według pana?
Oczywiście trudno tutaj cokolwiek rozstrzygnąć kategorycznie, no bo nie ma nas przy tych negocjacjach, nie mamy dostępu do dokumentów źródłowych. Każda ze stron próbuje obarczyć tę drugą odpowiedzialnością za to, że porozumienia nie ma. Wydaje mi się, że rzeczywiście istnieje tutaj fundamentalna rozbieżność dotycząca tego, co takie porozumienie miałoby obejmować. To znaczy Hamas dosyć konsekwentnie obstaje przy tym, żeby ta wymiana izraelskich zakładników za palestyńskich więźniów, żeby tej wymianie towarzyszyło także zawieszenie broni, które miałoby nabrać charakteru trwałego, to znaczy miałoby to być de facto zakończenie konfliktu. Izrael miałby wycofać swoje siły z Gazy, miałby umożliwić powrót ludności na północ strefy Gazy. Strona izraelska konsekwentnie mówiła, że to jest dla niej nie do przyjęcia, że ona się nie zobowiąże do tego, że zakończy działania wojenne, że może się zgodzić na zawieszenie broni na jakiś czas, natomiast nie na stałe. I myślę, że ta druga część, oczywiście jakby strona izraelska absolutnie chce odzyskać swoich obywateli, chce odzyskać zakładników, natomiast to nie jest jedyny priorytet strony izraelskiej. Tak jak mówiłem na początku, 7 października był kolosalną porażką całego państwa izraelskiego. Był porażką urzędującego rządu i premiera Netanyahu, który jako najdłużej w historii państwa sprawujący ten urząd ponosi po prostu polityczną odpowiedzialność za cały model jakby izraelskiej polityki względem strefy Gazy. Więc i państwo, i rząd, i Netanyahu konkretnie ma swoim obywatelom bardzo dużo do udowodnienia w tej sytuacji. I zakończenie konfliktu na obecnym etapie nie dawałoby ani premierowi Netanyahu możliwości wykazania się przed własnym społeczeństwem, że on w tej wojnie zwyciężył, bo Hamas wciąż by istniał, wciąż by zachował jakąś część swoich struktur wojskowych, nie zostałby dokumentnie rozbity. Struktury wojskowe czy struktury bezpieczeństwa nie mogłyby się pochwalić takim miażdżącym zwycięstwem zbrojnym. W związku z tym mnie bardzo trudno sobie wyobrazić, żeby na obecnym etapie Izrael zgodził się na już takie zupełne wstrzymanie działań wojennych i trwały rozejm.
Ale gdyby, załóżmy, że tych 33-34 mniej więcej zakładników pozostało wciąż w rękach Hamasu, nie wiemy, jaka część z nich żyje. I to zresztą też było według Izraela powodem, który przesądził o inwazji na Rafah, czyli że Hamas dodał do tej umowy, czy do tego treści, do tego porozumienia, fakt, że tak oni zwrócą tych zakładników do strony izraelskiej, żywych lub martwych. Wcześniej było mówione o tylko żywych.
Prawda jest taka, że w ogóle nie wiemy, ilu zakładników pozostaje przy życiu. Nominalnie zakładników ma być ponad 100, ponad 130 tak naprawdę, natomiast rzeczywiście istnieją bardzo duże wątpliwości do tego, jaka część z nich żyje. Strona izraelska mówi, że przynajmniej 1/4 z nich nie żyje. Istnieje obawa, że tych pozostających przy życiu może być maksimum właśnie 25% spośród tej ogólnej liczby 130. Nie wiadomo, z czego wynika ta konkretna liczba, która się pojawia w kontekście negocjacji między Izraelem a Hamasem. Czy to są po prostu ci ludzie, którzy wciąż jeszcze żyją, czy Hamas nie chce wypuścić wszystkich tych, w cudzysłowie, atutów z ręki, nie chce wypuścić wszystkich ludzi, których wciąż jeszcze ma, to nie jest dla mnie takie zupełnie jasne. Z pewnością w toku negocjacji ta liczba została zredukowana. Pierwotnie mówiło się o 40, którzy mieliby zostać wypuszczeni, potem ta liczba została zmniejszona. Też nie wiemy dlaczego, czy dlatego, że po prostu okazało się, że nie ma aż 40 osób żywych wciąż jeszcze, czy dlatego, że Hamas na przykład nie może się ich doliczyć, mówiąc potocznie, bo w tych warunkach tego, co się działo 7 października, nie tylko Hamas uprowadzał ludzi, także inne struktury palestyńskie uprowadzały Izraelczyków, a nawet tak się wydaje, na własną rękę ci jakby szeregowi Palestyńczycy, którzy przeszli przez barierę bezpieczeństwa, uprowadzali ludzi z Izraela, więc nie wiemy, czy Hamas de facto ma taką centralną, scentralizowaną kontrolę nad tym w ogóle, gdzie ci ludzie są, ilu ich jest i czy może wszystkich ich rzeczywiście zwolnić.
Wspomniał pan o tym, że wcale uwolnienie tych zakładników, czy odzyskanie ich ciał pewnie w dużej mierze też niestety, nie będzie, czy nie musi oznaczać raczej końca działań wojennych ze strony Izraela, bo jednocześnie mamy takie dane, które mogą się wydawać paradoksalne, to znaczy mamy ogromne poparcie dla samej wojny w Izraelu, ponad 60-70% Izraelczyków uważa, że wojna jest słuszna i powinna być prowadzona dalej. Jednocześnie Netanyahu pozostaje już chyba historycznie najgorzej ocenianym premierem, to znaczy jego wskaźniki popularności są bardzo złe. I też te dwie partie faszystowskie, które tworzą koalicję rządzącą, również nie zanotowały wzrostu poparcia od 7 października. I czy to znaczy, że Netanyahu będzie prowadzić tę wojnę tak długo jak może, no bo wie, że jeśli działania wojenne się zakończą, to przyjdzie czas rozliczeń, przyjdzie czas komisji, a jak wiemy, Izrael jest państwem, w którym osoby zajmujące najwyższe funkcje i stanowiska szły po prostu do więzienia. Dlatego, no tak patrząc czysto cynicznie i pragmatycznie, w jego interesie leży przedłużenie tej wojny.
Myślę, że tak jest do pewnego stopnia. Ja bym może nie przesadzał ze sprowadzaniem wszystkiego do Netanyahu i personalizowaniem aż tak daleko idącym izraelskiej polityki. On jest oczywiście urzędującym premierem, decydentem, no postacią, która zdominowała izraelską scenę polityczną, natomiast ja czasami mam wrażenie zbyt daleko idącej takiej personalizacji właśnie tej opowieści o sytuacji wewnątrzpolitycznej w Izraelu. Z pewnością jest tak, jak pan powiedział, że dla niego moment zakończenia wojny będzie momentem politycznie bardzo ryzykownym. Póki wojna trwa, no to on jest tym wojennym premierem. Ludzie jednak jakoś uznają jego przywództwo, nawet jeżeli go bardzo osobiście nie lubią i chcieliby jego ustąpienia po zakończeniu wojny. Natomiast rzeczywiście w momencie, kiedy społeczeństwo izraelskie będzie miało poczucie, że ta wojna co do zasady już się skończyła, no to pytania o to, jak w ogóle do tego mogło dojść, jak to państwo się mogło znaleźć w takiej sytuacji, w jakiej się znalazło, będą z pewnością bardzo, bardzo podnoszone, już są podnoszone. No i w takiej sytuacji Netanyahu bardzo trudno będzie uniknąć odpowiedzi, no bo on nie tylko przypadkiem był premierem w momencie, kiedy 7 października się wydarzył, ale był premierem przez większość tej epoki, od momentu, kiedy Hamas przejął władzę w Gazie i był też no, poniekąd autorem tej koncepcji politycznej zarządzania tym kryzysem. To znaczy, tak jak mówiłem wcześniej, właśnie de facto rezygnacji z dyskusji o politycznych metodach rozwiązania konfliktu izraelsko-palestyńskiego, tylko takim utrzymywaniu status quo.
To znaczy, ja mam w takim razie takie pytanie, czy biorąc pod uwagę to, że Netanyahu jest skrajnie popularny, że zakończenie wojny prawdopodobnie oznacza też jego koniec polityczny, chociaż tu już też chyba nie warto przesądzać, bo tych końców politycznych Netanyahu trochę tak, miało dokładnie. Być w ostatnich latach, ale załóżmy, że tak by się stało. Czy rzeczywiście politycznie i społecznie w Izraelu istnieje jakaś alternatywa wobec stosunku do Palestyńczyków, wobec stosunku do tego, jak rzeczywiście tę sytuację w Strefie Gazy uregulować właśnie politycznie. Bo ja na przykład słuchałem ostatnio takiego wywiadu w New York Timesie z Jairem Lapidem, czyli byłym premierem, przywódcą opozycji, osobą, która nie weszła do tego gabinetu wojennego premiera Netanyahu. No i on de facto oczywiście krytykował na przykład takie rzeczy jak ostrzelanie konwoju humanitarnego, czy takie bardzo jaskrawe naruszenia, czy to prawa, czy po prostu jakieś kwestii humanitarnych. Mówił o tym, że na przykład powinien Izrael wcześniej, czy w większym stopniu dopuszczać pomoc humanitarną do Strefy Gazy. Ale tak naprawdę, jeśli chodzi o rzeczywistą alternatywę, to tam było, to były takie odcienie szarości w kontekście tego, co robi Netanyahu, a nie jakieś coś zupełnie innego.
Myślę, że to jest bardzo trafna uwaga. Całe spektrum polityczne w Izraelu jest bardzo mocno wychylone w prawo i oczywiście ta scena polityczna izraelska jest bardzo pluralistyczna i ten spór polityczny w Izraelu jest rzeczywisty, dotyczący czy konkretnie personalnie Netanyahu, czy reformy sądownictwa, czy służby wojskowej ultraortodoksyjnych obywateli i tak dalej. Tych osi sporu jest bardzo wiele, natomiast one niekoniecznie dotyczą właśnie, wbrew temu, co nam się może wydawać, tak patrząc z zewnątrz, kwestii konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Ta sprawa w ogóle już, jeszcze zanim 7 października się wydarzył, w dużej mierze spadła z agendy politycznej. Ja się dosyć, znaczy bardzo nawet blisko i szczegółowo przyglądałem tym kampaniom wyborczym, które w Izraelu trwały w latach 2019-2022, kiedy mieliśmy 5-krotnie powtarzane wybory parlamentarne. I w tych kampaniach wyborczych kwestia konfliktu izraelsko-palestyńskiego właściwie się nie pojawiała. To właściwie nie jest temat, o tym się nie bardzo bardzo rozmawia. Nawet jak się oglądało czy czytało media izraelskie wcześniej, przed 7 października, to kwestia Palestyńczyków, konfliktu, tego co z tym zrobić, takie może myśl, że tego się nie da utrzymywać w nieskończoność, to już się w bardzo niewielkim stopniu pojawiało. Politycy się raczej nie o to spierali, nie było poczucia, że na tym można wiele politycznie ugrać, raczej, że jest to temat skrajnie ryzykowny, w związku z tym lepiej go nie ruszać. I też ten konsensus w tej sprawie był bardzo mocno wychylony w prawo, więc właściwie większość tych takich głównych izraelskich sił politycznych była w większym lub mniejszym stopniu za modelem zarządzania status quo niż za jakimiś politycznymi tutaj śmiałymi krokami. Oczywiście różnica polegała na tym, że na przykład obecny obóz rządzący z tymi takimi religijno-nacjonalistycznymi partiami, o których pan też wspomniał, to jest w ogóle taka część sceny politycznej, która uważa, że Palestyńczykom się państwo w ogóle nie należy.
Która uważa, że te działania w Strefie Gazy są troszeczkę zbyt łagodne.
Tak, ten rząd, który w dalszym ciągu pozostaje w Izraelu u władzy, on w takiej swojej deklaracji programowej zawarł takie stwierdzenie, że tylko naród żydowski ma prawo do suwerenności na obszarze między Morzem Śródziemnym a rzeką Jordan. Premier Netanyahu publicznie chwalił się tym, że w czasie swojego urzędowania długiego skutecznie torpedował powstanie państwa palestyńskiego. Ta druga strona sporu politycznego, właśnie tacy ludzie jak Yair Lapid czy Benny Gantz, oni raczej wskazują na to, że to jest niepraktyczne, że to jest nie ten moment, że nie ma warunków do stworzenia państwa palestyńskiego. Oni nie formułują aż tak daleko idących, ideologicznych, takich wojowniczych deklaracji. Natomiast konkluzja jest zasadniczo taka sama, że nie ma o czym rozmawiać, że to nie jest coś, czym byśmy się mieli w tej chwili zajmować, a cały ten stan, który teraz opisuję, odpowiadając na pańskie pytanie, jest stanem sprzed 7 października. Co zrozumiałe, ten szok związany z atakiem, z tą niebywałą brutalnością Hamasu, z ogromną liczbą ofiar cywilnych, sprawił, że jeszcze trudniej jest sobie wyobrazić to, żeby nagle ktoś w Izraelu wstał i powiedział, to teraz porozmawiajmy o tym, czy nie należałoby państwa palestyńskiego utworzyć. Więc wydaje mi się, że tego klimatu nie będzie. I tak jak pan powiedział, tutaj nie ma wielkich różnic. Czy Yair Lapid na pewno byłby innym politykiem, jeżeli chodzi o szereg, innym premierem, jeżeli chodzi o szereg spraw wewnętrznych w Izraelu, takich wewnątrz izraelskich, natomiast niekoniecznie, jeżeli chodzi o politykę względem terytoriów okupowanych, konfliktu i tak dalej.
Czyli konsensus społeczny, który przed 7 października był wychylony na prawo, teraz, rozumiem, jest skrajnie wychylony na prawo, tak? Czyli to, co jest skrajnością, stało się centrum.
Może nie powiedział mu tego aż tak bardzo i tutaj istnieje pewien paradoks, bo rzeczywiście w takim wymiarze personalnym, czy Netanyahu, czy ci jego tacy skrajnie prawicowi koalicjanci, oni raczej w takim sensie personalno-partyjnym stracili. Natomiast wydaje mi się, że w sensie ideologicznym, to jeszcze musimy zobaczyć, jak to się będzie kształtowało. Natomiast z pewnością padają w izraelskim mainstreamie deklaracje i stwierdzenia, które trudno by sobie było wyobrazić wcześniej. Stwierdzenia o tym, że Gazę trzeba utopić we krwi, zrównać z ziemią, padają regularnie nawet w mainstreamowych kanałach izraelskiej telewizji. Oczywiście ci, którzy to mówią, zaraz są uciszani i jakby przykleja im się łatkę gorących głów, ludzi, którzy jakby się zagalopowują, mówią za dużo, ale jednak są to ludzie, którzy są zapraszani do programów typu talk show, czy do jakichś takich paneli politycznych, naprawdę w publicznych kanałach izraelskiej telewizji i regularnie tego rodzaju stwierdzenia można usłyszeć, co przed 7 października byłoby nie do pomyślenia.
Tak, z kolei tutaj odpowiedzią na ten argument, którą czasami się słyszy, jest to, że taki jest troszeczkę standard prowadzenia debaty na Bliskim Wschodzie. To znaczy, wszyscy regularnie grożą sobie zniszczeniem, wyniszczeniem, totalnym zbombardowaniem, czy wzajemnie sobie odbierają prawa do istnienia. I może rzeczywiście dla nas, kiedy my oglądamy kompilacje takich wypowiedzi izraelskich polityków czy osób publicznych, jest to szokujące. Tak samo jak widzimy na przykład TikToki żołnierzy izraelskich, którzy są zachwyceni tym, że właśnie wysadzili jakąś szkołę czy inny kompleks budynków edukacyjnych. To jest dla nas szokujące, ale jest to standard właśnie bliskowschodni. I tu z kolei też jest argument drugiej strony, że może właśnie Izrael z tej jedynej demokracji bliskowschodniej tak naprawdę się po prostu staje coraz bardziej podobny do reszty państw swojego regionu.
Oczywiście sytuacja, w której tego rodzaju stwierdzenia właśnie takie krwiożercze czy ludobójcze wręcz padają z ust człowieka, który jest, nie wiem, dziennikarzem, komentatorem, byłym politykiem czy szeregowym posłem, to oczywiście jest wtedy szokujące, ale to może powiedzmy nie ma aż takiego dużego przełożenia na to, co rzeczywiście, jak działa państwo, chociaż wskazuje klimat społeczny, prawda, kiedy tego rodzaju stwierdzenia są właściwie dopuszczalne. Natomiast no, mieliśmy, zwłaszcza w pierwszej fazie konfliktu, do czynienia ze stwierdzeniami o podobnym wydźwięku ze strony no, najwyższych dostojników państwa. No, to są rzeczy, nad którymi trudno przejść do porządku dziennego. I tak jak pan stwierdził, jakby no, taką dewizą Izraela, czy takim, no, taką rzeczą, którą Izrael zawsze podkreśla, jest to, że jest jedyną demokracją na Bliskim Wschodzie, że jest państwem demokratycznym, państwem prawa, państwem szanującym swoje zobowiązania międzynarodowe, także w zakresie praw człowieka i także w zakresie prawa konfliktów zbrojnych. Więc no, do tego standardu jest rozliczany z własnych deklaracji, z własnych aspiracji też.
No, z deklaracji na przykład tego, że są najbardziej moralną armią na świecie.
Tak, tak, tak.
Mówiąc jeszcze o tym...
Myślę, że jeżeli mogę coś oczywiście dodać, myślę, że stąd się może też brać ta krytyka Izraela, bo gdyby istniała taka percepcja, że Izrael jest po prostu jeszcze jedną bliskowschodnią satrapią, państwem w rodzaju Syrii prezydenta Asada, no to pewnie istniałoby przekonanie, no, że czegoś innego się spodziewać po działaniach tego rodzaju państwa. Natomiast to właśnie, że Izrael tak podkreślał zawsze, nie bez powodu, że jest państwem innym, aspirującym do innych standardów i przynależącym poniekąd do innego świata, no to sprawia też, że myślę, że ten poziom krytyki jest teraz tak duży.
Ale też jak rozumiem, poniekąd tak jest, to znaczy Izrael rzeczywiście jest państwem zupełnie innym, czy w dużej mierze innym niż inne na przykład satrapie bliskowschodnie, biorąc pod uwagę chociażby tolerancję, prawa mniejszości, rządy prawa, no chociażby właśnie to rozliczanie kolejnych rządów i rzeczywiście są konkretne kwestie, w których to jest jaskrawo inne od pozostałych krajów, ale no może prowadzenie działań wojennych, chociaż tutaj też mamy te metody, to było to pukanie w dach, tak, te ostrzeżenia, które są kontrskuteczne pod względem militarnym, no bo ogłaszanie tego, gdzie będą toczone działania wojenne z perspektywy wojskowej nie ma sensu za bardzo, to znaczy ułatwia przeciwnikowi zadanie. Więc jak rozumiem, perspektywa izraelska jest taka, że robimy tyle, co możemy, ale też musimy się w jakiś sposób bronić. No i proszę nam, to jest to standardowe zapewnienie też państw zachodnich, no i Izraela, my mamy prawo do obrony, bo to wszystko jest tak naprawdę daleko posuniętą obroną.
No cóż, jakby tutaj, jeżeli chodzi o naszą wiedzę, czy jakby o naszą ocenę tego, jak Izrael prowadzi tę wojnę, no jakby nie opieramy się nie tylko na tym, co ktoś zadeklarował, ale też o wiedzy, którą posiadamy, która oczywiście jest wiedzą fragmentaryczną, wiedzą niepełną, nie taką, jaką chcielibyśmy mieć, ale to nie jest tak, że nie mamy jej w ogóle. To nie jest tylko pytanie o to, komu uwierzymy, tak? Czy uwierzymy deklaracji jednej strony, czy drugiej strony. O tym, że w Gazie panuje głód, mówiła ostatnio ambasador Cindy McCain, szefowa Światowego Programu Żywnościowego, która jest amerykańską dyplomatką, wdową po senatorze McCain. Prawda? Trudno uznać taką osobę za niewiarygodną czy niemiarodajną. Stwierdziła, że istnieje podręcznikowy, w Gazie panuje podręcznikowy głód, zwłaszcza w północnej jej części, który rozprzestrzenia się także na inne części Gazy. O tym, że armia izraelska bombardowała południową część strefy Gazy, te strefy, które miały być bezpieczne, możemy się dowiedzieć choćby z dziennikarskiego śledztwa kanału MSNBC, który także trudno uważać za ekstremistyczny i antyizraelski. O tym, że armia izraelska wykorzystywała do swoich ataków algorytmy sztucznej inteligencji z pełną świadomością tego, że one typują do ataków także ludzi przypadkowych, że te algorytmy są niedoskonałe. O tym wiemy ze śledztw dziennikarskich prowadzonych przez samych dziennikarzy izraelskich. O tym, że armia izraelska ma problem z rozróżnianiem cywilów i walczących i bojowników, wiemy choćby ze świadectw żołnierzy izraelskich. Ja sam widziałem ostatnio program w brytyjskim Channel 4, gdzie żołnierz izraelski, taki zanonimizowany, opowiadał o tym, że sam był przerażony tym, że jego koledzy właściwie nie do końca, czy wielu jego kolegów właściwie nie do końca uznawało rozróżnienie na cywilów i bojowników i osoby walczące. Więc jakby nie jesteśmy zdani tylko na deklaracje. Mamy też jakby twarde źródła wiedzy, które oczywiście nie są pełne. Natomiast no to nie tylko w sferze takiej subiektywnej się poruszamy.
Jeśli mówimy o debacie publicznej w Izraelu dotyczącej wojny, poparcia dla niej, czy tego, jakimi środkami należałoby ją prowadzić, to było badanie izraelskiego, to się nazywa Ośrodek Israel Democracy Institute, w którym padło pytanie, w jakim stopniu Izrael powinien wziąć pod uwagę cierpienie ludności cywilnej w Gazie przy planowaniu dalszych wojen. I odpowiedź, aż 80% respondentów powiedziała, w małym albo żadnym.
Tak, i to jest odpowiedź, ten ośrodek badania opinii regularnie jakby uwzględnia to pytanie w swoich sondażach i regularnie ten poziom odpowiedzi właśnie negatywnych, bądź też w niewielkim stopniu jest na poziomie 80%. To może byłoby jakoś zrozumiałe w tym okresie zaraz po ataku 7 października, no bo to rzeczywiście był okres niebywałego szoku i ten poziom emocji w Izraelu był bardzo duży, natomiast on się rzeczywiście powtarza w kolejnych odsłonach tych sondaży przeprowadzonych przez tę sondażownię, więc no, oczywiście zawsze wobec sondaży istnieją wątpliwości, na ile one są miarodajne, tutaj można zawsze o tym dyskutować, natomiast wydaje mi się, że coś one jednak chwytają.
Jak w takim razie wygląda właśnie ta wewnętrzna debata, jeśli chodzi o krytyków tego, co robi Izrael w Strefie Gazy? Pan napisał świetny tekst na ten temat w Tygodniku Powszechnym, zalinkujemy go wam tutaj w opisie, ale chciałbym dopytać o to, bo pan tam wyróżnił takie grupy, dwie krytyków, czyli syjonistów i antysyjonistów.
Znaczy, no to na takim poziomie ogólnej identyfikacji politycznej zdecydowana większość społeczeństwa izraelskiego, przytłaczająca większość, no to są ludzie, którzy no jakby przyznają się do to, chcą, żeby ich państwo pozostało państwem żydowskim i demokratycznym. Natomiast istnieje marginalna, ale jednak wciąż istniejąca grupa obywateli Izraela Żydów, którzy uważają, że, no, że to jest formuła państwa, która jest dyskryminująca wobec innych obywateli, że w związku z tym państwo to powinno mieć inną tożsamość taką ogólnoobywatelską, że Izrael powinien być państwem wspólną własnością wszystkich swoich obywateli, niezależnie od jakby etniczności. Tak jak mówię, to jest pogląd mniejszościowy, jakby zdecydowanie mniejszościowy, można powiedzieć marginalny, ale on jednak istnieje. To jest rozróżnienie, które ja wprowadziłem w tym tekście, no żeby jakby pokazać, że krytyka formułowana przez ludzi, o których piszę, pochodzi z różnych, tak mówiąc potocznie, z różnych miejsc. Ona momentami, w niektórych przypadkach to są ludzie, którzy chcą, żeby Izrael pozostał tym, czym jest, ale chcą, żeby to było państwo lepsze, bardziej humanitarne, bardziej respektujące prawa człowieka, a są ludzie, którzy uważają, że jakby formuła, taka założycielska formuła tego państwa jest, no, wymaga zmiany.
Wspomina pan też w tekście o takim przykładzie między innymi Yuvala Abrahama, czyli reżysera nagrodzonego w lutym bodajże tego roku na festiwalu Berlinale za film No Other Land, i on tam w przemówieniu, odbierając nagrodę, wspomniał o tym, że za 2 dni wrócimy do ziemi, na której nie mamy równych praw, bo tam był również z nim Palestyńczyk, współtwórca tego filmu, Basel Adry. Ja podlegam prawu cywilnemu, a Basel prawu wojskowemu. Mieszkamy od siebie w odległości 30 minut, ale ja mam prawo głosu, a Basel go nie ma. Ja mogę przemieszczać się po tej ziemi jak chcę. Basel, tak jak miliony Palestyńczyków, jest zamknięty na zachodnim brzegu Jordanu. Ta sytuacja apartheidu między nami, ta nierówność musi się skończyć. Następnie jeszcze skrytykował obecne działania Izraela w Strefie Gazy. No i reakcja była jednoznaczna, to znaczy zdrajca. Tam były w ogóle apele o to, żeby zrzekł się obywatelstwa w takim razie.
Tak, no to jest stwierdzenie, czy to są takie słowa, które nawet w normalnych warunkach sprzed obecnej wojny i przede wszystkim sprzed zamachu byłyby bardzo w Izraelu kontrowersyjne, bo byłyby uznane za jednostronne, za szkalujące państwo, bo użycie słowa czy terminu apartheid byłoby absolutnie nie do przyjęcia. Natomiast no teraz w warunkach konfliktu, w warunkach takiego poczucia, że państwo jest zagrożone, że walczy o swoje przeżycie, że mnoże Izrael Palestyńscy żołnierze walczą i giną w Gazie, no to zupełnie już było coś szokującego i nie do przyjęcia. Także to, że on nie wspomniał o izraelskich zakładnikach, że nie zniuansował tej sytuacji, że ta jego wypowiedź była właściwie wyłącznie krytyką własnego państwa, a nie wspomniała też właśnie o izraelskiej traumie 7 października, o osobach uprowadzonych, o ofiarach cywilnych i tak dalej. No to jest rzeczywiście ta odpowiedź, to nie jest jakby postać jakaś bardzo znana, ten dziennikarz. On pracuje w takim dosyć niszowym portalu dziennikarskim i ani ten film dokumentalny nie jest jakąś bardzo głośną sprawą w Izraelu. Natomiast to, że on wykorzystał pewne forum międzynarodowe, pewien, no, te światła reflektorów, żeby powiedzieć coś tak krytycznego wobec własnego państwa, no to było coś absolutnie bulwersującego.
Szkalował kraj za granicą. To znany motyw również z naszego podwórka, no ale między innymi też z podobną reakcją, co też pan opisuje w tym tekście, spotykają się się działacze organizacji Breaking the Silence, czyli Przerwać Milczenie, którzy dokumentują naruszenia, czy wręcz przykłady zbrodni wojennych Izraelczyków. No i oni są też oskarżani o zdradę narodową, nielojalność, szkalowanie właśnie kraju za granicą, czyli zestaw argumentów jest ten sam. Jeśli się wyłamujesz, no to zdradzasz kraj, który jest na wojnie, no i temu też służy, jak rozumiem, właśnie takie mobilizowanie, tak? Jest wojna, a ty się wychylasz przed szereg, więc jesteś z nami albo przeciwko nam.
Tak jest zwłaszcza teraz, natomiast jakby w Izraelu to poczucie, że właściwie oni są nieustająco w stanie wojny i nieustająco się bronią przed zagrożeniami z zewnątrz, w związku z tym nieustająco potrzebna jest pewna mobilizacja całego społeczeństwa i to ta właśnie narodowa lojalność, no ona jest bardzo mocna nawet w normalnych czasach, a nie takich jak te po bardzo krwawym zamachu i po tej wojnie obecnej. I rzeczywiście tak jest, no że to nie jest tak, że w Izraelu nie ma ludzi, którzy są krytyczni wobec własnego państwa, oni są, natomiast ponoszą za to bardzo dużą cenę. Ja osobiście słyszałem historię o dziecku pracowniczek jednej z tych organizacji Breaking the Silence, o ile się nie mylę, właśnie, które w przedszkolu wstydzi się przyznać do tego, gdzie mama pracuje, bo ta organizacja jest tak zdemonizowana, tak zdezawuowana, tak bardzo skojarzona właśnie ze zdradą narodową, z nielojalnością, że to dla dziecka jest coś obciążającego i ono się wstydzi przyznać, gdzie rodzic pracuje, więc tak rzeczywiście jest, no, że one są, ludzie, którzy tego rodzaju poglądy reprezentują, są często demonizowani, wykluczani ze wspólnoty. Czasami im się zarzuca głupotę, czasami im się zarzuca, że oni właściwie nie rozumieją, gdzie żyją, że to jest Bliski Wschód, że tu trzeba być twardym, brutalnym, że przeciwnicy są tacy i jacy są i w związku z tym trzeba ich adekwatnie traktować, a to jest jakieś takie piękno duchostwo, odklejenie od realiów. To jest, powiedzmy, alternatywny zestaw argumentów wobec tych oskarżeń o zdradę narodową czy nielojalność.
Pozwolę sobie jeszcze wrócić do tej kwestii rozwiązania politycznego, czyli tej kwestii, która nie istnieje w chwili obecnej. Słuchałem ostatnio rozmowy bodajże w BBC z Amim Ayalonem, to jest były szef Shin Betu, czyli izraelskiej agencji bezpieczeństwa, jak rozumiem agencji, która się skompromitowała dosyć wybitnie 7 października, ale on tam właśnie z perspektywy izraelskiego patrioty bardzo krytykował to, co się dzieje w Gazie i sposób w ogóle prowadzenia tej wojny. I przyrównywał go do operacji prowadzonych przez Amerykanów w Iraku czy Afganistanie. Czyli mamy wojnę hybrydową, asymetryczną, w której przewagi wojskowe są zupełnie zaburzone, ale też jasne po prostu, po której stronie jest ta przewaga. I mówił coś, co się wydaje oczywiste właśnie patrząc na Irak czy Afganistan, że wojna z terrorem nie jest możliwa do wygrania militarnie, tylko politycznie, a politycznie Izrael nie ma nic do zaoferowania.
To jest w ogóle ciekawe zjawisko w Izraelu, że ludzie, którzy dochodzą do bardzo wysokich stanowisk, czy to w armii, czy to w służbach specjalnych, którzy mają jakby informacje z pierwszej ręki na temat tego, jaka jest rzeczywistość konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Potem po zakończeniu kariery przechodzą na stanowiska bardzo krytyczne wobec własnego państwa, którzy apelują o rozwiązania polityczne. I to jest też właśnie przypadek tego człowieka, o którym pan mówił, Amiego Ayalona, który no od początku tego konfliktu jest no krytyczny wobec własnego państwa, wskazuje na to, że prowadzenie wojny w sytuacji, kiedy właściwie nie ma się celu politycznego, do realizacji którego ta wojna ma doprowadzić, jest bez sensu, jest skazane na porażkę. I no, wydaje mi się, że jest to punkt widzenia, w którym jest wiele prawdy.
Ja w takim razie pozwolę sobie zacytować, ponieważ odświeżałem sobie pana rozmowę w Didaskaliach z Patrycjuszem Wyżgą, która była nagrana czy opublikowana 5 listopada. I tam wydaje się, że właśnie w zupełnie innym miejscu się znajdowaliśmy, natomiast w ogóle oglądanie takich analiz czy prób przewidywania tego, co się stało z perspektywy czasu jest bardzo ciekawe. Natomiast mówił pan tam w kontekście celów, jakie mają poszczególne strony konfliktu, że jeśli chodzi o Izrael, no to albo mamy rozwiązanie polityczne, o którym się nie mówiło wtedy może rzeczywiście, bo to była świeża sprawa, jest kwestia odwetu, jest kwestia ogromnych emocji i to było jedno. Drugą kwestią, którą pan wyznaczył jako możliwość, no to było fizyczne pozbycie się Hamasu wraz z dużą częścią ludności cywilnej, czyli de facto jakiegoś rodzaju czystką etniczną. Czy teraz, biorąc pod uwagę to, co wiemy i w jakim miejscu się znajdujemy, skłania się właśnie pan ku temu, że celem Izraela mogła być od początku czystka etniczna, bo to jest właśnie głos propalestyński, to znaczy właśnie aktywistów, że od początku Izraelowi chodziło o to, żeby doprowadzić czy do ludobójstwa, czy do czystki etnicznej Palestyńczyków.
Oczywiście Izrael tej wojny nie planował, więc to nie jest tak, że przystępował do niej z jakimś bardzo wypracowanym, konkretnym planem. Znaczy z pewnością taka myśl, która jest dosyć powszechna w Izraelu, że właściwie w Gazie nie ma niewinnych ludzi, że problemem jest nie tylko Hamas, ale właściwie całe społeczeństwo palestyńskie, które jest zradykalizowane, nienawidzi Izraela, nienawidzi Żydów, nie jest gotowe się pogodzić z istnieniem Izraela. No taka myśl o tym, że problemem jest nie Hamas, a społeczeństwo, jest dosyć rozpowszechniona. W związku z tym fantazja o tym, żeby się pozbyć tak naprawdę tego problemu w taki sposób całościowy, ona była otwarcie wypowiadana. Były takie sugestie pod adresem Unii Europejskiej, że skoro Unia Europejska jest tak głęboko przejęta położeniem ludności palestyńskiej, to proszę bardzo, można się zgłosić po odbiór tych 2 milionów ludzi. Było bardzo dużo zabiegów o to, żeby Egipt przyjął uchodźców ze Strefy Gazy. No to oczywiście się szybko okazało niemożliwe, jakby ze strony Egiptu nie było gotowości na taki scenariusz, a on był bardzo był szereg razy powtarzany, włącznie z tym, że wyciekły dokumenty jednego z ministerstw izraelskich, które rozpisywały tego rodzaju scenariusz. To nie było ministerstwo najważniejsze, pierwszoplanowe i kluczowe, ale powstał oficjalny państwowy dokument, który tego rodzaju scenariusz opisywał. Więc z pewnością taki scenariusz był rozważany, był brany pod uwagę. Jakby rzeczywistość stawiła pewien opór, znaczy wyraźny opór. To się okazało po prostu niewykonalne. W związku z tym okazało się szybko, że tych ludzi się nie da po prostu stamtąd usunąć. I trzeba tę wojnę prowadzić przy obecności ludności cywilnej także. Teraz czym ten konflikt się zakończy i o co tak naprawdę Izrael walczy, ja nie mam jasności. Znaczy, no bo są te takie oficjalnie wypowiadane priorytety, no czyli odzyskanie zakładników, likwidacja Hamasu, zapewnienie, że Gaza nie będzie zagrożeniem, i też premier Netanyahu mówi o deradykalizacji społeczeństwa palestyńskiego, czyli jakimś takim programie masowej reedukacji, żeby to społeczeństwo zmieniło swoje poglądy. No to trudno sobie...
Może być dosyć trudne, kiedy się zabiło kilkadziesiąt tysięcy jego przedstawicieli.
No, trudno też sobie wyobrazić, jakby kto miałby to robić, kto miałby oceniać to, czy dany człowiek jest już dostatecznie zreedukowany, czy jeszcze nie. Natomiast, no, to są wszystko jakby, no, można sobie wyobrazić oczywiście rozbicie Hamasu, prawda? Można sobie wyobrazić to, co Izraelczycy mówią, że oni celem nie jest zabicie absolutnie każdego człowieka z bronią, tylko rozbicie wojskowych struktur, tak? To znaczy pozbawienie Hamasu tych takich quasi wojskowych zdolności. To jest oczywiście wykonalne, pytanie za jaką cenę. Oczywiście Izrael może zrobić i robi to właśnie zbudować jeszcze większe, jeszcze skuteczniejsze zapory i środki bezpieczeństwa, właśnie strefa buforowa. Jest ten korytarz taki, który Izrael przebił w poprzek Strefy Gazy na południe od miasta Gaza, który ma pozostać w każdym scenariuszu pod kontrolą izraelską. Znaczy Izrael nie chce Gazy okupować potem, ale chce zapewnić sobie możliwość szybkiego reagowania. No więc można stworzyć tego rodzaju możliwości, które Izraelowi pozwolą jeszcze lepiej, jeszcze skuteczniej Gazę kontrolować. Natomiast no to nie usuwa jakby tego pierwotnego problemu, że są tam jacyś ludzie o pewnych aspiracjach politycznych, o pewnych prawach też przynajmniej, jeżeli z naszej perspektywy, no których nie można bezterminowo utrzymywać w takim stanie, w jakim byli utrzymywani wcześniej, a na to Izrael nie ma odpowiedzi i to w ogóle nie ma przestrzeni na to, żeby o tym rozmawiać. Więc to jest największy z mojej perspektywy problem w tym wszystkim, no bo oczywiście można powiedzieć, że żadne państwo na świecie nie po tym, co Izrael spotkało 7 października, nie mogłoby nie zareagować. No i też trudno sobie wyobrazić, że Izrael by nie zareagował, tak, że nie byłoby odpowiedzi militarnej. Natomiast brak odpowiedzi na to, do czego to ma doprowadzić i jak usunąć źródła problemu, a nie jego symptomy, no, sprawia, że ja jestem dosyć pesymistycznie nastawiony, jeżeli chodzi o rezultaty tego konfliktu.
W tym miejscu postawimy kropkę, nie będziemy się silić na sztuczny optymizm. Bardzo panu dziękuję dzisiaj za przyjęcie mojego zaproszenia. Moim i państwa gościem był Marek Matusiak z Ośrodka Studiów Wschodnich. Serdecznie polecamy analizy wideo, ale też teksty na przykład w Tygodniku Powszechnym. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję.
I dziękuję również państwu, że byliście dzisiaj z nami. Program wydawali i realizowali Zofia Majchrzak oraz Kamil Czudej, który również serdecznie dziękuję. Ta rozmowa jest częścią naszego tematu tygodnia, w którym zajmujemy się właśnie wojną w Strefie Gazy. Zachęcam też Państwa do przeczytania tekstów, które możecie znaleźć na naszej stronie. Teksty Konstantego Geberta oraz Jarosława Kociszewskiego. Każdy z tych materiałów prezentuje trochę inną perspektywę na to, co dzieje się w Izraelu i co dzieje się w Strefie Gazy, jakie są tego przyczyny, konsekwencje i jakie są możliwe rozwiązania tej sytuacji. Serdecznie polecam, bo właśnie na tym polega kultura liberalna. Do zobaczenia i do usłyszenia.